Druga księga Samuela, 7 rozdział, przeczytamy od 1 wersetu. Ważny moment w historii Królestwa Izraela, w życiu Dawida również. Bóg zawiera przymierze z Dawidem. 1 werset. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana proroka: patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi: wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści: idź i powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Pan, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. Czy kiedykolwiek wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo pod moim ludem, Izraelem, w te słowa: dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? Teraz wtedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: tak mówi Pan zastępów, ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą, i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy, a jak to było poprzednio. Odtąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona i utrwale twoje królestwo. On zbuduje dom o mojemu imieniu i twierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też będzie utwierdzony na wieki. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł: kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest dom mój, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w twoich oczach, Panie Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom twojego sługi obietnice twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Cóż wtedy ma ci jeszcze Dawid do powiedzenia? Przecież ty znasz twego sługę, Panie Boże. Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał twój sługa. Dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest tak jak ty i nie ma Boga oprócz ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. A który lud jest jak twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby nadać mu imię i dokonać dla nich tych wielkich rzeczy i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu. I ustanowiłeś sobie lud izraelski jako swój lud na wieki, a ty, Panie, jesteś ich Bogiem. Teraz więc, Panie, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, i uczyń, jak powiedziałeś. A imię twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono: Pan zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed tobą. Gdyż ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom twojego sługi, mówiąc: zbuduję ci dom. Dlatego twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do ciebie tymi słowy. Teraz, o Panie Boże, ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą. Ty obiecałeś twemu słudze to dobrodziejstwo. Zechciej więc pobłogosławić dom sługi twojego, aby trwał na wieki przed tobą, bo ty, Panie Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem twoim pobłogosławiony będzie dom twojego sługi na wieki. Ojcze, ty nie jesteś Bogiem, który milczy. Jesteś Bogiem, który przemówił do nas w Chrystusie. I dziękujemy tobie, że jest on słowem, poprzez które powstał cały świat. Słowem, poprzez które ty też wzbudziłeś w nas wiarę i nowe życie. I chcemy, aby to słowo stwarzało w nas też mądrość, miłość, poznanie, łaskę, dojrzałość. Modlimy się o to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ten rozdział zawiera, można powiedzieć, dwie mowy. Mamy tutaj mowę Pana Boga i mamy mowę, czy modlitwę Dawida. Mowa Pana Boga jest jedną, czy chyba najdłuższą mową od czasów Mojżesza i Synaju, co jest jakąś już zapowiedzią pewnej zmiany, wielkiej zmiany w historii Izraela. Ten urywek zwykle nazywamy zawarciem przymierza Dawidowego. Oczywiście przymierze Dawidowe, które Bóg zawarł z Dawidem, nie znosi przymierza Mojżeszowego, jest niejako zbudowane na nim i jest zapowiedzią chwalebniejszego, pełnego przymierza, które Bóg zawarł z nami w Chrystusie, nowego przymierza. Dawid jest po tułaczce na pustyni, jest po wielu przeciwnościach, jest po wielu walkach z wrogimi plemionami i tak dalej. I w końcu nadchodzi okres, czas wytchnienia. Czas, kiedy można myśleć, żeby zbudować Panu dom. I Dawid podzielił się tą myślą z Natanem prorokiem, który jeszcze będzie miał do odegrania później ważną rolę, gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół wokoło, rzekł król do Natana, proroka, patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Zwróćmy uwagę, że Dawid siedział w swoim domu i Dawid cieszył się zwycięstwami nad wrogami, cieszył się wytchnieniem od wszystkich nieprzyjaciół. Naród Izraela był zjednoczony, skrzynia przymierza znów znalazła to centralne miejsce w życiu Izraela, a myśli Dawida zaczęły krążyć wokół przyszłości, szczególnie wokół kwestii domu pańskiego, domu Bożego. Dawid zauważył, że Panie, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia pańska jest nadal w namiocie. Wielu pewnie by się zadowoliło budowaniem takiego wizerunku zwycięzcy. Panie, ja mam naprawdę wszystko. Mam żonę, mam piękny dom, mam pokój, jestem królem, mam wpływ. Ale Dawid pochłonięty był pragnieniem, żeby to Bóg był uwielbiony. W psalmie 116 napisał, czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył. Czym odpłacę Panu? On dostrzega tą Bożą dobroć, Boże miłosierdzie, Bożą łaskę i chce na to odpowiedzieć. Czyli ta chęć zbudowania domu dla Pana Boga, to jest odpowiedź Dawida na zwycięstwo nad wrogami i pokój, którym może się teraz cieszyć. Dawid wie, komu to zawdzięcza, wie, że teraz Pan Bóg daje mu wytchnienie i dziękuję Bogu za okazaną dobroć w jego życiu. Myślę, że to jest też ważna postawa. Kiedy ciężko pracujesz, proś Pana Boga o siłę, o wytrwałość, o zdrowie. Kiedy udaje ci się osiągnąć pewien może pułap, etap, zakończyć jakiś etap, kiedy możesz usiąść wygodnie albo odpocząć, albo cieszyć się owocami swojej pracy, pamiętaj, żeby złożyć Bogu dziękczynienie właśnie za wytchnienie, za relaks, za radość z zakończonej pracy, z owoców pracy. Nie zapominaj Bogu złożyć dziękczynienia. Zaczynamy ten schemat tego dziękczynienia od niedzieli, od nabożeństwa w Dzień Pański. Tak, zaczynamy cały tydzień od spotkania z Bogiem, ale to ustanawia pewien schemat naszej codzienności. Podziękuj Bogu za odpoczynek dzisiaj po południu. Podziękuj Bogu wieczorem za kolację, po południu za obiad. Wiedz po prostu, od kogo to wszystko masz, kto nad tobą czuwa i komu złożyć dziękczynienie. I chociaż ten pomysł Dawida, żeby Panu teraz wznieść dom, wydaje się dobrym pomysłem, to Pan Bóg mówi, nie, tak nie będzie. To nie ty zbudujesz mi dom, to ja zbuduję tobie dom. 4. werset. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści. Idź i powiedz memu słudze Dawidowi, tak mówi Pan, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem mając zamieszkanie namiot. Według Księgi Kronik, 28 rozdział, 3 werset, tam Pan Bóg mówi, że Dawidowi nie wolno zbudować domu pańskiego, ponieważ Dawid był człowiekiem wojny, który przelał wiele krwi. Nie jest to zarzut, to raczej wskazuje na powołanie. Dawid miał inne powołanie od Pana Boga. Ale tutaj powód, który podaje siódmy rozdział właśnie drugiej księgi Samuela, jest inny. Pan nie pozwala, żeby Dawid zbudował mu dom, ponieważ to Bóg najpierw chce zbudować dom Dawidowi. I teraz, żeby zrozumieć ten siódmy rozdział drugiej księgi Samuela, musimy pamiętać, że prawdziwa świątynia, ten prawdziwy dom, który Bóg chce zbudować Dawidowi, to nie jest budynek. To są ludzie. Zobaczyliśmy, że Bóg najpierw buduje dom składający się z ludzi. I to jest zawsze Boży schemat działania w Piśmie Świętym. Bóg buduje dom składający się z ludzi, zanim zaangażuje ludzi w prace związane z budowaniem fizycznego, materialnego domu dla siebie. Czyli również tutaj Pan Bóg mówi Dawidowi, że ustanowi królewski dom Dawida, ustanowi dom Dawida nad Izraelem tak, żeby królestwo nie przechodziło od rodziny do rodziny, czy też od plemienia do plemienia. I kiedy Bóg zbuduje dom dla Dawida, to syn Dawida, nie Dawid, syn Dawida zbuduje dom dla Pana. Proste zastosowanie odnosi się do Kościoła dzisiaj. Bóg buduje dom dla nas, a tym domem jest wspólnota Kościoła. My jesteśmy domem Bożym, który Bóg buduje dla nas, dla ciebie. To jest duchowy dom. I teraz, kiedy ten dom, kiedy ta wspólnota, kiedy Kościół ma, nie wiem, odpowiednie środki, żeby móc zbudować dom Boży, dom nabożeństw czy zgromadzeń Kościoła, okej, w porządku, nie ma w tym nic złego, ale zobaczcie kolejność. Bóg zaczyna budowanie domu od ludzi. Czyli zaczynamy od wspólnoty, a potem, kiedy mamy wystarczającą ilość środków, możemy wznieść budynek. Tak? Czasami ludzie pytają mnie, a czemu spotykacie się, nie wiem, w domu technika albo w domu harcerza? Dlaczego nie macie własnego budynku? No, to jest odpowiedź. Ponieważ Bóg najpierw buduje dom składający się z ludzi, zanim my zbudujemy dom z cegły i zaprawy. Czyli kiedy mówimy na przykład, słuchajcie, w niedzielę udajcie się do świątyni pańskiej. Te psalmy mówią, pójdźmy do świątyni. I te psalmy cytujemy również na początku nabożeństwa. Bóg mówi, pójdźcie do domu pańskiego, wznieście ręce w świątyni ku Bogu. To jest przykazanie, które wciąż jest aktualne. Tylko musimy pamiętać, jak Bóg, jak Biblia definiuje świątynię. Udaj się do świątyni, czyli udaj się na spotkanie Bożego ludu w społeczności Kościoła. My jesteśmy świątynią. Kiedy budujemy, że Bóg buduje nasz Kościół, mamy na myśli nie mury, ale mamy na myśli wspólnotę. Pan Jezus powiedział też o sobie, on jest świątynią, tak? Powiedział uczonym w piśmie, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Oni myśleli, że chodzi o świątynię w Jerozolimie. On mówił o sobie, o swoim ciele. Możemy to odnieść też do Kościoła. Co jest ciałem Chrystusa? No Kościół. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Mówi Paweł w liście do Koryntian 3,16. Wy jesteście świątynią Bożą i że Duch Święty, Duch Boży mieszka w was. Budujcie się na mieszkanie Boże w duchu, mówi Paweł w liście do Efezjan. My jesteśmy tym Bożym mieszkaniem, którym mamy się budować. Ale zasada, że Bóg najpierw z ludzi formuje dom, a potem chce, żeby ci ludzie, żebyśmy my wznosili Jemu dom, to jest obraz Ewangelii, to jest obraz usprawiedliwienia z wiary. My często najpierw chcemy zbudować dom dla Boga, tak, co można przyrównać do naszych wysiłków, żeby zadowolić Boga. Niektórzy w taki sposób w ogóle rozpoczynają jakąś służbę, misję. Zbudujmy dom dla Boga. Bóg się będzie cieszył, Bóg będzie w ten sposób uwielbiony. A co będzie potem, to zobaczymy. Chcemy najpierw zbudować dom dla Boga, to można przyrównać do naszych starań, żeby zadowolić Pana Boga czy uczcić Go, ale Bóg mówi, nie, najpierw ja zbuduję Tobie dom. Bóg najpierw okazuje nam swoją łaskę, Bóg najpierw działa w nas, formuje z nas duchowy dom, a potem chce, żebyśmy my wydawali owoce wiary, żebyśmy wznosili dom dla Niego. Ale nawet ostatecznie to nie jest tak, że Bóg chce, żebyśmy my stworzyli wspólnotę, On zbuduje dla nas dom, a potem powie, a to zbudujcie mi kościół. Ostatecznie nie chodzi nawet o to, żeby zbudować Panu Bogu dom z cegieł i zaprawy. Mamy budować Panu Bogu dom pieśnią, modlitwą, Słowem Bożym, miłością, wspólnotą, służbą, śpiewem psalmów i tak dalej, i tak dalej. I to jest ważny punkt, że Pan Bóg jest inicjatorem, Pan Bóg działa jako pierwszy, a my Mu odpowiadamy. W każdą niedzielę mamy wezwanie do uwielbienia Pana Boga w świątyni i przychodzimy na nabożeństwo. Powodem jest to, że to Pan Bóg najpierw mówi, chodź, przyjdź, chcę zbudować dom dla Ciebie, chodź, przyjdź, wszystko jest przygotowane, stół jest zastawiony, przyjdź, bierz jedz, bierz pij. Także jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że Bóg wyruszył do Ciebie pierwszy. Miłujemy Go. Dlaczego? Ponieważ On pierwszy nas umiłował. Dawid myśli, że zrobiłem wszystko dla Boga, uczciłem Boga, teraz mogę wybudować Panu dom. A Pan Bóg mówi, Dawid, słuchaj, to ja zrobiłem dla Ciebie wszystko, bo Bóg jest zawsze początkiem. Bóg nas chrzci w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. My odpowiadamy wiarą, posłuszeństwem. Bóg daje Ci chleb przy stole Pańskim i wino. My odpowiadamy. Odpowiadamy w Kościele, śpiewem, modlitwą, dziękczynieniem, ale też w naszym codziennym życiu powinniśmy odpowiadać. Bóg do nas przemawia w Słowie Bożym, a my Mu odpowiadamy pieśnią, modlitwą, ofiarnością. Tak jest zbudowane nasze nabożeństwo i tak powinno być zbudowane nasze życie. Na tym polega Ewangelia, dobra nowina. Bóg najpierw coś Ci daje. Bóg daje Ci Syna, Bóg daje Ci każdy nowy dzień, dary doczesne. Bóg Cię ożywia do nowego życia. Nasze życie powinno być odpowiedzią Bogu za Jego dary. Także możemy powiedzieć, że nasze życie powinno być, jest takie słowo, antyfonalne, co oznacza taką naprzemienną odpowiedź, coś jak śpiewanie psalmu naprzemiennie. Jedną część prowadzący, drugą część odpowiadamy my, jako Kościół, jako Boży lud. Kolejny werset prowadzący, potem my odpowiadamy jako Boży lud. Tak, to jest schemat też Bożego działania. Bóg mówi, my odpowiadamy. Bóg mówi, my wzmacniamy też Jego słowo. Nie w ten sposób, że coś dodajemy do Jego słowa, ale oznajmiamy to jeszcze wszem i wobec ludziom. Bóg mówi, że zbuduje Dawidowi dom, ale później to się odbywa później. No, to syn Dawida, Salomon, buduje świątynię. I materiałem do tego, to jest też ciekawe, że Salomon, oczywiście czytamy, że Hiram, poganin przywozi materiały do budowy świątyni, ale duża część materiałów do budowy świątyni pochodzi z łupów wrogich narodów. Pamiętacie, po wyjściu z Egiptu kosztowności, które Izraelici wynieśli, służyły do budowy przybytku pańskiego. Nie było w tym nic złego. Bóg nie mówi, skoro wynieśliście złoto, srebro, kosztowności, bogactwo Egiptu, to już jak przeszliście przez morze, to po prostu to wyrzućcie. Cel został osiągnięty, zostali złupieni, zostali ukarani. Nie, Bóg nie mówi, odrzućcie to. Nie mówi, odrzućcie kosztowności, bo służyły w złych celach. I to samo, jeśli chodzi o budowę świątyni. Użyj ich ku dobremu, żeby zbudować mi dom, to mówi Pan. I tak działa nawrócenie. Owszem, mamy odrzucić grzech, mamy zupełnie odrzucić knowania, kłamstwo, bluźnierstwo, rozpustę i tak dalej. Ale na przykład, jeżeli ktoś wcześniej, przed nawróceniem, używał gitary, grając bezbożną muzykę, no to nie musi po nawróceniu rozwalać gitary, jak Jimi Hendrix. Może jej użyć ku dobremu. Jeżeli ktoś używał wcześniej, nie wiem, auta, żeby odwiedzać złe miejsca, nie musi wyrzucać auta na złom, może nim jeździć na nabożeństwa. Jeżeli wcześniej poganie używali 25 grudnia na bałwochwalcze wygłupy ku czci słońca, to nie mówimy, że 25 grudnia oddajemy diabłu i chowamy się w tym dniu. Nie, Kościół oznajmił, że tego dnia świętujemy narodziny prawdziwego światła, które oświetla mrok i ciemność w świecie. Mówiłem o tym, że ten urywek oznacza zawarcie przymierza Dawidowego. Mateusz, ewangelista, Jezusa nazywa synem Abrahama, synem Dawida. Jezus jest synem Dawida. To pokazuje, że przymierza w Biblii nie są oderwane od siebie. Przymierza w Biblii są powiązane ze sobą i tak naprawdę wszystkie są częścią jednego Bożego planu, planu zbawienia. Wszystkie opowiadają o dziele Jezusa i wszystkie zmierzają do realizacji planu zbawienia w Chrystusie. Zaczęło się od przymierza, które Bóg zawarł z Adamem w ogrodzie Eden i od tego czasu mamy kolejne przymierza. Bóg zawierał przymierze z Noe, Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem, nowe przymierze w Chrystusie. Każde z przymierzy opowiadało tak naprawdę o Chrystusie i Jego dziele, ale Jego tą pełnię chwały widzimy w nowym przymierzu. Ale ciekawe jest to, że obietnice, które Dawid tutaj otrzymał od Pana Boga, zbudowane są na obietnicach, które Bóg powierzył Abrahamowi. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj właściwie te same obietnice, że to jest cały czas kontynuacja, że obietnice, które Bóg złożył Abrahamowi, znajdują wypełnienie teraz tutaj w Dawidzie i w jego rodzie. Imię Dawida, tak jak imię Abrahama, stanie się wielkie, mówi Pan. Syn Dawida też będzie wielki, ponieważ zbuduje świątynię, które łączy niebo i ziemię, czyli prawdziwą, można powiedzieć, tą prawdziwą Bożą wieżę Babel. Taka była symbolika świątyni, połączenie nieba i ziemi. Dawid, tak jak Abraham, dostaje ziemię, w której Izrael może odpocząć. Bóg obiecał Abrahamowi, że ci, którzy będą mu błogosławili, będą błogosławieni, a ci, którzy go przeklinają, będą przeklęci. I obietnica dana Dawidowi właśnie dotyczy odniesienia zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi i ustanowienie pokoju z nimi. Bóg mówi Abrahamowi, że w jego potomku będą błogosławione wszystkie narody. Obecnie Dawid się dowiaduje, że ten potomek będzie pochodził z niego. Czyli wszystkie obietnice Boga, które otrzymał Abraham, są teraz przekazane Dawidowi. Czyli przyszłość Izraela jest teraz związana z domem Dawida. Ale przymierze z Dawidem nie jest tylko zwykłą powtórką przymierza Abrahamowego. W planie Boga następuje pewien, byśmy powiedzieli, postęp. Izrael za czasów Mojżesza, Dawid również, cały czas są w drodze, zobaczcie, wędrują. Cały czas są na tułaczce. A tutaj Pan obiecuje, że zasadzi swój lud tak, że będzie on stabilny i bezpieczny. Werset 10. Wyznaczę też miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał i nie będzie się już trwożył, nie będą go już gnębić nikczemnicy, jak to było poprzednio. Izrael wcześniej nigdy nie miał stałej dynastii, teraz będzie miał stałą dynastię, dynastię Dawidową. Syn Dawida ostatecznie przyniesie pokój całej ziemi, ponieważ będzie nazwany człowiekiem pokoju. Oczywiście pełnia tego jest w Chrystusie, ale imię Salomon, syn Dawida, pochodzi od hebrajskiego Shalomo, czyli pokój. Salomon będzie człowiekiem pokoju. Za czasów Salomona, nie czytałem o wojnach Izraela, człowiek pokoju, Salomon, wzniesie Bogu świątynię. To jest obraz dzieła Jezusa. Jezus Chrystus, syn pokoju, wznosi świątynię zbudowaną z nas, z ludzi wierzących. Czyli pokój nastał w ziemi, więc zbudowanie domu dla Pana stało się możliwe. Także Izrael będzie miał centralną, stałą świątynię, ale nie w czasach Dawida, lecz Salomona. Ale co ważne, Bóg nie daje Izraelowi żadnej obietnicy, tylko i wyłącznie ze względu na sam Izrael. To nie jest tak, że Bóg powierzył Izraelowi obietnicę, żeby to Izrael był tym wyjątkowym narodem Bożym. Wciąż do dzisiaj wielu chrześcijan ma taki jakiś ukryty albo nieukryty sentyment do Izraela, że Bóg powierzył Izraelowi błogosławieństwa, żeby to Izrael był błogosławiony jako naród, etniczny Izrael, żebyśmy błogosławili Izrael, że to jest ten szczególny Boży lud. Nie, Izrael miał być nosicielem błogosławieństw dla wszystkich narodów. Izrael miał być narzędziem, nie celem. Miał być środkiem do celu. Miał być nosicielem błogosławieństw dla wszystkich narodów, a nie jedynym wyjątkowym ludem. Potomek Abrahama jest błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I to samo słyszy Dawid. Twój potomek będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Obrazem tego jest Salomon, ale mówię, chodzi o Chrystusa. Kiedy Bóg ujawnia swój plan Dawidowi, Dawid mówi: dałeś mi oglądać przyszłe pokolenia ludzkie. Przyszłe pokolenia, 19 werset mówi, przyszłe pokolenia ludzkie. Rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość. Dałeś mi oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Czyli Dawid widzi, że przyszła historia świata, wszystkich pokoleń ludzkich, a nie tylko Izraela, jest powiązana z jego dynastią. Bóg oznajmia, że jego cel dla stworzenia będzie wypełniony przez dom Dawida. Zwłaszcza przez syna Dawida, Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg obiecał, że dynastia Dawida będzie trwała, że jego syn zbuduje świątynię dla Pana i że potomek Dawida będzie panował na wieki. I to nie może odnosić się tylko do Salomona. Musimy w tym widzieć Chrystusa. Tak, w kontekście historycznym. Oczywiście do Salomona, ale tu widzimy naprawdę, tu chodzi o kogoś większego niż Salomon. Chodzi o potomka Dawida, który zbuduje Bogu dom i przyniesie błogosławieństwo do wszystkich narodów. Chodzi o prawdziwego księcia pokoju, Jezusa Chrystusa. Czyli Dawid to jest nasz ojciec wiary. Dawid to jest nasz ojciec Kościoła. Bóg, mówiąc o błogosławieństwie dla narodów poprzez potomka Dawida, mówi o błogosławieństwie dla Ciebie poprzez Chrystusa. Czyli ten urywek mówi o nas i o Chrystusie. Bóg mówi, że potomek Dawida będzie mi synem, a ja będę mu ojcem. Znowu o Chrystusie, tak? Chrystus jest synem Dawidowym, ale w Starym Testamencie też Bóg mówi o Izraelu. Bóg mówi, że Izrael jest moim synem. Mówię do ciebie, mówi Mojżesz do Faraona poprzez Mojżesza. Wypuść syna mojego, aby mi służył. Jakiego syna? Wypuść Izrael, wypuść mój lud. To nie jest przypadek, że Bóg nazywa Izraela tak samo, jak nazywa potomka Dawida. Syn, syn mój. To pokazuje, że Jezus jest Izrael. Jezus jest tym wiernym Izraelem, że w Jego służbie możemy widzieć historię Izraela, ale tego Izraela, który miał być w Bożych planach, nie tego Izraela, który grzeszy. Pomyślcie o wydarzeniach z historii Izraela i odnieście to do życia Chrystusa. Na przykład Jezus z rodzicami udaje się do Egiptu i wychodzi z Egiptu, opuszcza Egipt po śmierci tyrana, po śmierci Heroda. Jezus, tak jak Izrael na pustyni, co prawda Izrael 40 lat, a Jezus 40 dni idzie przez pustynię, doświadczając pokus. Tylko w przeciwieństwie do Izraela, Jezus wychodzi z tej próby zwycięsko. Jezus jest jak nowy Mojżesz, który na górze, mamy kazanie na górze, Jezus jako nowy Mojżesz wyjaśnia prawo. Daje prawo, czy albo bardziej wyjaśnia prawo. Jezus jest nowym Salomonem, który wyjaśnia prawdy Bożego Królestwa w podobieństwach. Jezus jest nowym Jeremiaszem, który opłakuje odstępcze miasto Jeruzalem. Jezus jest nowym Dawidem, który wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy jako król. Jezus jest nowym Elizeuszem, który wskrzesza z umarłych. Jezus jest nowym Melchizedekiem, który przynosi chleb i wino. Jest nowym Hiobem, który cierpi niewinnie. Ablem, który jest zabity podstępnie i niewinnie przez swoich. Tu można mówić naprawdę wiele tych odniesień do Izraela. Jest barankiem paschalnym, jest wężem miedzianym na drzewcu. Jest arką, która ratowała Noego przed potopem, ale też Arką Przymierza, uosobieniem Bożej obecności. Dawid udaje się przed oblicze Pana, czytamy. Odpoczywa od wrogów, udaje się przed oblicze Pana. Wszędzie, kiedy w tym urywku jest mowa o tym, że Dawid usiadł przed Panem, oznacza to, że usiadł przed Arką. Dawid jako namaszczony król ma dostęp, ma wstęp przed Arkę. To jest też swoją drogą zapowiedź nowego przymierza, kiedy to Syn Dawida, Jezus Chrystus, poszedł do nieba przed tron Boży. Zasiadł. Czytamy, że Jezus, Arka była tronem Bożym, tak? Chrystus zasiadł na tronie Bożym przed obliczem Ojca i tam powiódł wierzących, zbawionych. Czyli Dawid jest tutaj jak Jezus, który siedzi przed Bożym tronem. Jezus obiecał, że dostęp do tego miejsca będzie miał każdy z nas, do tronu Bożego, przez Jego zasługi. Co ważne, Dawid siedzi przed Panem. To jest też ciekawe, dlatego że kapłani w przybytku nigdy nie siedzieli w świątyni. Dlaczego nie siedzieli? List do Hebrajczyków mówi nam, że kapłani nigdy nie siedzieli w czasie służby w świątyni, ponieważ dzieło odkupienia nie było kompletne. Natomiast Dawid tutaj widzimy siedzącego przed Panem, przed tronem Pana, siedzi jako król, który odpoczywa od swoich wrogów, jako zwycięski król, który cieszy się pokojem. I dokładnie to zrobił Jezus. Jezus odszedł przed Boży tron, aby odpocząć od wrogów, zasiąść po prawicy Ojca i pociągnąć nas ku sobie. Dawid zasiada przed tronem Pana, przed Arką, i modli się. Najpierw, to jest ta druga część tego urywka, najpierw w modlitwie czytamy, że składa dziękczynienie, tak? On zaczyna od Boga, od Jego dobroci, od Jego działania. Następnie Dawid modli się o realizację tego, co Bóg obiecał. Modli się o realizację tego, co Bóg obiecał. To jest też ważne, myślę, dla nas praktyczna lekcja, że czasami zastanawiamy się, co to znaczy modlić się zgodnie z Bożą wolą. Mam obietnicę, że jeżeli będziesz się modlił o coś zgodnie z Bożą wolą, Bóg wysłucha twojej modlitwy. Oczywiście tam jest więcej tych warunków spełnionej modlitwy, wysłuchanej modlitwy, ale jednym z nich jest modlitwa według Bożej woli. No i czasami się zastanawiam, no ale co jest Bożą wolą? I staramy się odgadywać, no Panie Boże, no co jest twoją wolą? Biblia mówi, módl się zgodnie z Bożą wolą i modlić się z Bożą wolą oznacza modlić się zgodnie z tym, co Pan Bóg już objawił. Tak? Nie musisz odgadywać. Oczywiście możemy się modlić, nie wiem, o Boże prowadzenie, o nową pracę, o nasze rodziny i tak dalej. Bóg wiele rzeczy nam nie objawił. Nie ma nic złego w tym, że się modlimy o coś, nie wiem, nie znając przyszłości. Ale pewne rzeczy wiemy, o pewnych rzeczach wiemy. Na przykład Bóg chce, żeby Jego wola działa się jako w niebie, tak i na ziemi. Więc modlimy się. Panie, niech tak będzie. Niech Twoja wola dzieje się jako w niebie, tak i na ziemi. Bóg obiecał nam, że Jego królestwo będzie się rozwijało w świecie. No obiecał. Więc co? Módlmy się o to. Bóg obiecał nam, że chce. On chce nieść ulgę chorym, sierotom, wdowom. A skoro tak, to módlmy się o nich. To jest zgodne z Bożą wolą. Bóg chce, żebyśmy tak się modlili. Bóg objawił nam, że nie wiem, nie chce zabijania niewinnych ludzi. No objawił, nie chce zabijania niewinnych ludzi. Więc módlmy się o to, żeby nie było zabijania niewinnych ludzi. Czyli módlmy się zgodnie z Bożą wolą, czyli zgodnie z tym, co nam objawił w Biblii. I kończąc, podsumowując to, o czym powiedzieliśmy. W 7 rozdziale mamy do czynienia ze schematem zwycięstwo, budowanie domu i cieszenie się ciepłem domowego ogniska. To jest, można powiedzieć, droga, którą przeszedł Dawid. Ale wszystko zaczyna się od tego, że to Bóg najpierw buduje dom Dawidowi. Najpierw Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu. Najpierw Bóg wybiera Izrael jako swój lud, a dopiero później, jak już ich wyprowadził z Egiptu i przeprowadził przez Morze Czerwone, powiedział, wznieście mi namiot zgromadzenia. Ale to jest kolejny etap. Nie od tego zaczynamy. Nie od tego Bóg zaczyna. Czyli innymi słowy, nie zadowolimy Pana Boga, budując w cudzysłowie Jemu przybytek. W tym sensie, że przynosząc Jemu nasze wysiłki, nasze materiały, naszą pracę i tak dalej. Nie, najpierw to On działa w naszym życiu, to On buduje z nas świętą budowlę, a dopiero później, kiedy jesteś jej częścią, buduj dom Boży. Tak i pamiętacie, mówiliśmy kiedyś o tym, o znaczeniu ofiar, które były składane w Starym Testamencie. Najpierw była ofiara zagrzeszna, a dopiero potem była ofiara z pokarmów, która była składana, można powiedzieć, na wierzch ofiary baranka, która symbolizowała dzieło Jezusa. Dopiero potem lud Boży mógł przynosić Panu Bogu owoce naszej pracy. To mamy odzwierciedlenie też w nabożeństwie, że na początku nabożeństwa przychodzimy do Pana Boga, odpowiadając na Jego zaproszenie, wyznając Jemu nasze grzechy. Kiedy Bóg zapewnia nas o przebaczeniu, potem mamy część, w której nas uświęca, poprzez Słowo Boże, które jest głoszone, czytane. A w drugiej części nabożeństwa, pod koniec, mamy, można powiedzieć, odniesienie do tej ofiary z pokarmów, kiedy przynosimy Panu Bogu na wierzch ofiary Chrystusa owoce naszej pracy, czyli ofiary, które składamy, przynosząc Panu Bogu je do świątyni. Ale nie od tego zaczynamy. I na samym końcu mamy tą ofiarę pojednania, kiedy cieszymy się sakramentalnym posiłkiem z Panem Bogiem. Nie? Wszystko ma swoje miejsce, wszystko ma swoje znaczenie w określonej kolejności. No i tym jest to tak zwane życie antyfonalne, o którym mówiłem. To jest życie odpowiedzią na Boże działanie. Najpierw nasze oczy, nasze uszy muszą być otwarte na Boże Słowo. Musisz wiedzieć i słyszeć, co Bóg mówi, zdawać sobie sprawę z tego, że On mówi jako pierwszy. Tak? Jesteś zbawiony, ponieważ Bóg cię ożywił, ponieważ Bóg wybrał cię przed założeniem świata, ponieważ następnie Bóg włączył cię do Kościoła. I teraz nasze życie to jest odpowiedź na Bożą łaskę. Dlatego dobrym tego przejawem jest na przykład nabożeństwo w pierwszy dzień tygodnia, kiedy Bóg przemawia, karmi, umacnia, a potem my oczywiście odpowiadamy na nabożeństwie, nie jesteśmy milczący, ale też odpowiadamy, mamy ten dialog, kiedy odpowiadamy Panu Bogu, ale przede wszystkim odpowiadamy wychodząc z tego miejsca, wychodząc, można powiedzieć, ze świątyni pańskiej i odpowiadamy Bogu w naszej codzienności posłuszeństwem, miłością, troską, wiernością. Ale nie tylko zaczynam od nabożeństwa. Pamiętajcie, dobrym zwyczajem jest codzienna społeczność z Bogiem, żeby zacząć dzień od modlitwy, od czytania Słowa Bożego, każdego ranka, na początku każdego dnia, zanim udamy się do naszych powołań. Udaj się do Bożego Słowa, żeby tam słyszeć, co Bóg mówi, a dopiero potem, posilony, udaj się do pracy, do szkoły, do swoich powołań. Pomódlmy się. Ojcze, wyznajemy, że bez światła z góry i bez Twojej zachęty umarlibyśmy w naszej wierze. Dlatego potrzebujemy, Panie, Twojego duchowego pokarmu i dziękujemy, że nam go udzielasz. Prosimy Cię, aby zasiane w nas słowo wydało obfity plon, jeśli chodzi o nasze postępowanie, naszą codzienną modlitwę, miłość wobec przyjaciół i nieprzyjaciół, świadectwo naszego codziennego życia. Umacnij nas, Panie Boże. Daj, abyśmy mogli właśnie, tak jak Dawid, odpowiadać też na Twoje łaskawe dzieła, naszą wiernością, pragnieniem, aby to Twoje imię było uczczone. Chwalimy Cię i dziękujemy Tobie za to. Amen.